4 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dawno o dzieciach nie mówiliśmy, więc pora to nadrobić. Wiadomo, że to w dzieciństwie właśnie kształtuje się nasza osobowość, że środowisko, w którym wzrasta dziecko, modeluje zachowania, przekonania, postawy, więc jakość tego dzieciństwa, pierwsza relacja, jaką dziecko ma z rodzicami, jest jak taka matryca. W dużym, bardzo dużym stopniu wpływa na dorosłe życie. Jak porozumiewać się z dzieckiem, żeby budować jego zaufanie do siebie i świata dorosłych? Jak ze spokojem i skutecznie egzekwować polecenia? Jak mądrze wreszcie stawiać granice, jednocześnie dając przestrzeń do rozwoju indywidualnych i tych niepowtarzalnych cech naszej pociechy? Porozmawiamy dziś o tym, a gościem Państwa i moim jest Magdalena Łabędź. Dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
Magda jest psycholożką, psychoterapeutką, prowadzi gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego w Gdańsku. Właśnie w najbliższy czwartek Magda Łabędź poprowadzi 18 czerwca bezpłatny warsztat dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. A muzycznie Robert Kasprzycki z płyty 4 600 306 06 06. Dziś o dzieciach porozmawiamy. Jak z nimi rozmawiać, jak do nich docierać, jak ich wspierać wreszcie, jak te dzieciaki wspierać w ich rozwoju, ich wzrastaniu, w ich dojrzewaniu. 603-06-06-06. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23.
Ten czas to tylko dzień, chwila, moment. Może jesteś chwilką, może to wielka miłość, ta co zawsze czeka za zasłoną z piekieł. Tam płynie ciemna rzeka, niosąca zapomnienie. Patrz, to tylko ty i ja. Nie oglądaj się, czas wrócić już na ziemię. Przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko dzień, moment, chwila. Może jesteś chwilką tym wszystkim, co przemija we mnie, co przemija w tobie. Wiem, jestem tylko cieniem opuszczonych powiek. Patrz, to tylko ty i ja. Nie oglądaj się, czas wrócić już na ziemię. Patrz, co będzie, jeśli nam pozwolą przeżyć wszystko, nie dając w zamian mi. Nie dając w zamian nic, nie dając nic, nie dając w zamian nic, nie dając w zamian nic, nie dając w zamian nic, nie dając nic. Nie dając w zamian nic, nie dając nic, wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko...
Robert Kasprzycki. Jeszcze zaśpiewa w studiu Magdalena Łabędź, psycholożka, psychoterapeutka, prowadzi gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego w Gdańsku. Dzisiaj o dzieciach będziemy rozmawiać, jak porozumiewać się z dzieckiem, żeby zbudować jego zaufanie do siebie i świata dorosłych. Jak się z nim komunikować, Magda?
To bardzo trudne pytanie na początek, jak się komunikować. Tak sobie myślę, że nie ma pewnie jednej recepty, bo ile dzieci i ilu rodziców, tyle różnych relacji i chyba każdy musi znaleźć dla siebie taki sposób, który będzie najlepszy.
Jest taka metoda, o której rozmawiałyśmy przed wejściem do studia, Kids Skills. I to jest bardzo ciekawa metoda, o której chciałabym prosić, żebyś opowiedziała.
Powiem słówko o tej metodzie. Kids Skills to jest metoda w Polsce znana pod nazwą Dam Radę. To jest metoda, którą stworzył Ben Furman, taki fiński psychiatra i psychoterapeuta. Metoda ta bazuje na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. I głównym założeniem w ogóle w takim podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach jest to, że założeniem, jakby problem zostaje przedefiniowany. Nieważny jest problem, ważne jest rozwiązanie, którego mamy szukać. I w pracy z dziećmi przybiera to taką formę jakby patrzenia na dziecko przez pryzmat tych rzeczy, których ono może się nauczyć, których powinno się nauczyć po to, żeby lepiej sobie radzić. Więc to nie problem jest w centrum zainteresowania, ale dziecko, jego potrzeby, jego umiejętności, w ogóle zasoby, które posiada do tego, żeby naprawić jakąś sytuację, lepiej sobie radzić.
To jest bardzo ciekawe, dlatego że zwykle skupiamy się na problemach, na tym, czego dziecko nie potrafi, co powinno rozwinąć, a co jest jego słabą stroną, zapominając często o tym, że być może warto wzmocnić te mocne strony, żeby dziecko się poczuło pewniej.
Zgadza się. Jesteśmy, to jest przykre, ale niestety jesteśmy latami trenowani w tym, żeby zauważać błędy, zauważać niedociągnięcia, żeby na czerwono podkreślać błędne zdania w testach, w wypracowaniach. To, co zazwyczaj w dziecięcych dzienniczkach się znajduje, to uwagi. Rzadziej pochwały, rzadziej konkretne rzeczy, które właśnie, tak jak powiedziałaś, warto wzmacniać. No i to powoduje, że jakby reagujemy na złe zachowanie takim strachem, że teraz trzeba będzie tutaj bardzo tak o tym problemie doszukiwać się przyczyn, a gdzież one mogą leżeć. Mogą być bardzo głęboko i bardzo daleko w przeszłości i tych przyczyn może być mnóstwo. Natomiast okazuje się, że jakby to spojrzenie jakby w drugą stronę, w kierunku wynajdywania zasobów dziecka, zasobów rodzica, czy jakby opiekuna, który też pomaga dziecku radzić
zasobów,
sobie.
Czyli umiejętności, czyli...
Tak. Umiejętności takich, które dziecko już posiada i przejawia je w drobnych, jakby najmniejszych czynnościach. Takich sytuacjach, które są dowodem na to, że dziecko ma ma w zasięgu ręki te możliwości, są dowody na to, że ono już coś potrafi, chociażby w najmniejszym stopniu. To jest taki haczyk, który wtedy łapiemy, staramy się go jak najbardziej uwypuklać i dzięki temu, że zauważamy, przede wszystkim doceniamy i chwalimy na potęgę te małe sukcesy i małe umiejętności, zaczynamy dostrzegać ich coraz więcej, bo właśnie na tym skupia się wtedy nasza uwaga, na tym, co działa i na tej stronie, w którą dziecko, na tej prawidłowej, w którą dziecko idzie. Dzięki temu możemy to zauważyć i też podkreślać dziecku, że właśnie o to chodzi.
To rzeczywiście swoista rewolucja w wychowywaniu dzieci i w stawianiu na ich rozwój i w związku z tym być może coraz bardziej popularne warsztaty dla rodziców, gdzie uczą się tej nowej metody opierania na pozytywach, na plusach, na potencjale, na możliwościach.
Zgadza się. Jest to taka, to Kids Skills, to jakby domyślam się, że jedna w ogóle z wielu metod, które właśnie w ten sposób postrzegają dziecko, właśnie przez pryzmat jego umiejętności. Natomiast to, co rodzice znali do tej pory, to taka szkoła dla rodziców, w której dostawali wiedzę na temat rozwoju dziecka, tak zwane prawdy objawione na temat wychowania i ten prowadzący psycholog czy trener w roli eksperta przekazywał po prostu wiedzę. Tymczasem tutaj, myślę, że stąd też takie powodzenie tego typu spotkań, warsztatów czy konsultacji właśnie tak skoncentrowanych na rozwiązaniu. Ich jakby sukces tkwi w tym, że to rodzic dostaje potężne narzędzie i jakby to on jest przede wszystkim wzmocniony jako osoba, która, w której mocy jest, pomóc dziecku w przekroczeniu jego jakichś trudności, tak, jakichś barier. I zakłada się, że też rodzic jest ekspertem od swojego dziecka. On je zna najlepiej. Nie psycholog, który widzi je przez godzinę i który usłyszy o jakichś trudnościach, czy nie nauczyciel, który właśnie niestety w tym systemie szkolnym przyzwyczajony jest niejako, tak, do wypunktowywania tych błędów.
Błędów, potknięć, niedociągnięć, tak. Nieumiejętności, tak. Zaniechań.
Tak, tymczasem tutaj pojawia się najczęściej psycholog, czy psychoterapeuta, w każdym razie trener, praktyk takiej właśnie metody, którego rolą jest wskazanie rodzicowi też, co on takiego potrafi, co on takiego wie o swoim dziecku, co już umie, co mogłoby pomóc im pójść naprzód.
Tak, w związku z tą sentencją taką, którą karmi się TSR, jeśli coś działa, rób tego więcej, rodzice uczą się, że jeśli działa pochwała, jeśli działa zachęcenie,
tak,
jeśli działa wzmocnienie, wsparcie, to trzeba robić tego więcej. Też ciągle ciągnie nas do takiej kultury, którą wpajano nam przez lata, że im mniej się chwali, tym lepiej, ponieważ chwalenie rozpuszcza. Ponieważ chwalenie może wpłynąć na podwyższenie stopnia narcyzmu czy samozadowolenie dzieci.
Mhm. Cóż, nie wiem skąd takie czarne wróżby na temat chwalenia. To, co ja obserwuję w swojej pracy i też to, czego się uczę, to, że chwalenie i docenianie ma naprawdę ogromną moc. To znaczy ono przede wszystkim jest sygnałem dla dziecka, że idzie w dobrą stronę. W przeciwieństwie do sytuacji, w której dostałoby tylko i wyłącznie informację, że czegoś ma nie robić. Tak? Kiedy mówimy dziecku, bądź grzeczny przy stole albo nie zachowuj się źle przy stole, to ono nie wie, że chodzi o to, że ma trzymać spokojnie ręce, trzymać nogi na ziemi, tak? Siedzieć w ogóle na krześle, jeść. Tak? Nie ma komunikatów, co powinno i co jest dobre, tylko czego ma nie robić. Mhm. Więc dopiero wtedy, kiedy chwalimy je, że siedzi spokojnie, że właśnie o to chodzi, no to dostaje informację, że aha, czyli tak mam robić dalej. No i też rodzice podczas oczywiście tego, na przykład podczas warsztatów czy tego typu spotkań, uczą się tak naprawdę, jak dostrzegać te małe rzeczy, bo nie jest to proste. Nie jest proste zauważać te małe sukcesy i w taki sposób je nagradzać, żeby one kierowały faktycznie dzieckiem, bo no też tak jak mówisz, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby te małe rzeczy zauważać. Nawet kiedy je zauważamy, to często ich nie doceniamy.
No więc właśnie, sami jesteśmy przyzwyczajeni do tego często, że nas wychowywano przez system bardziej zakazów niż nagród, bardziej tego, czego nie robić. I kiedy słyszy się często dialogi między dziećmi a rodzicami w miejscach publicznych, to najczęściej jest nie rób tego, nie skacz, nie krzycz, nie wiem, nie rozrabiaj, bądź grzeczny, co też do końca nie wiadomo, co
tak,
to znaczy.
Co to oznacza.
Bądź grzeczny.
Mm-hmm, mm-hmm. Ważne właśnie jest to, żeby cel, który dziecko jakby ma osiągnąć, to bądź grzeczny, to przede wszystkim musi być szczegółowo określone, co to znaczy, że dziecko ma być grzeczne. I cel ten powinien być sformułowany pozytywnie. To znaczy dziecko musi wiedzieć, co ma robić, a nie czego ma nie robić. I jakby skonstruowane poprzez działanie, tak? Tak, żeby można było też zmierzyć, zaobserwować, czy dziecko faktycznie robi ten postęp, czy nie, no bo jakby tylko wtedy jesteśmy w stanie zauważyć jakąś zmianę, kiedy faktycznie obserwujemy kolejne działania, kolejne kroki, kiedy możemy ten repertuar zachowań jakoś poszerzać.
Tę metodę Kids Skills wprowadza się właściwie od zera, od pierwszego roku życia, od momentu, kiedy dziecko pojawia się na świecie. Można ją stosować właściwie do momentu, kiedy dziecko z gniazda odlatuje sobie.
Tak, to znaczy idea, która w ogóle stoi za tym, to te, które w ogóle, ta idea, na której bazuje to podejście, czyli podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, jest tak uniwersalne, że ono może być obecne w życiu człowieka od samego początku. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o tą metodę, czy o taką pracę terapeutyczną z dzieckiem tą metodą, mówi się o takiej granicy trzeciego roku życia, ponieważ ważne jest, żeby dziecko z nami się komunikowało. Także warto, żeby już mowa była rozwinięta na tyle, żeby dziecko było w stanie dawać informacje zwrotne, no i żeby dobrze rozumiało też polecenia, tak? Czyli tą mowę osoby dorosłej. Praca z nastolatkiem to też trochę już wyższy poziom zaawansowania.
Wyższa szkoła jazdy.
Natomiast jak najbardziej zasady komunikacji, chwalenia są tutaj także do zastosowania.
Ale ja myślę, że praca z nastolatkiem jest tak naprawdę plonem tego, co zasialiśmy wcześniej, jak wcześniej rozmawialiśmy z dzieckiem, kiedy jeszcze nastolatkiem nie było. I tutaj właśnie ważne, jak komunikować się, jak te komunikaty dziecku przekazywać, z jakiego poziomu, jak do niego się zwracać, czy to ma być pełne partnerstwo, czy to ma być relacja, nie wiem, mistrz, uczeń, czy no właśnie, jakaś taka hierarchiczna. Jak ty to widzisz?
Wiesz, zanim powiem tobie konkretnie, jak ta metoda Kids Skills widzi komunikację z dzieckiem, to tak jeszcze nawiązując do tego, chciałabym powiedzieć o tym, co jakby motywuje dziecko, czy jakby trochę też być może o tych błędach, które robimy, kiedy staramy się nakłonić dziecko, tak, czy motywować go do zrobienia czegoś. Myślę sobie o tych błędach, które sprowadzają nasze jakby zachęcanie, czy nasze naleganie na to, żeby dziecko wykonało jakieś polecenie. Kiedy używamy kary, kiedy używamy straszenia porażką, kiedy grozimy jakimiś negatywnymi konsekwencjami.
Tak, a tak robimy najczęściej.
No, nie wiem, czy chcę aż tak czarno to widzieć. Mam nadzieję, że jednak staramy się iść w tą dobrą stronę, ale jednak fakt jest taki, że w języku wielu rodziców te negatywne komunikaty pojawiają się, a używanie jakby takiej właśnie tej negatywnych strategii motywowania sprawia jedynie to, że dziecko czuje napięcie i że jego wiara w siebie zostaje zachwiana. Więc jakby jakkolwiek możemy obserwować taki krótkofalowy efekt, że dziecko faktycznie wykona to polecenie, czy jakby widzimy, że nas słyszy i robi posłusznie, tak o taką samokontrolę zachowania, czy o silną wolę, czy o stabilną samoocenę, w tym momencie już jest trudno.
No więc właśnie, porozmawiajmy chwilę o tym, bo to jest niezmiernie ważne, bo w tym okresie wzrastania dziecka, mniej więcej, nie wiem, do 7-8 życia, kształtuje się właśnie jego samoocena, jego obraz siebie samego, zaufanie do siebie samego.
Czy samoocena w ogóle kształtuje się poprzez całe życie człowieka tak naprawdę? Wiele zdarzeń, które dzieją się gdzieś w ciągu życia, tą samooceną mogą miotać, tak, jeśli ona nie jest stabilna, to zmienia się z każdym wydarzeniem, ale faktycznie jest tak, że to, co myśli i czuje dziecko na własny temat, jest silniejsze od wszelkich przekazów z zewnątrz i ta samoocena jest jakby oporna na takie logiczne, rozumowe argumenty, czy rodzica, czy jakichkolwiek osób z zewnątrz. Jest to po prostu tak wewnętrzny, tak mocno wewnętrzny osąd na własny temat, że no cóż, jeśli dziecko wątpi na przykład we własne możliwości w obliczu jakiejś trudności, czy jeśli staje się bierne, jeśli mimo swoich powodzeń nie potrafi wskazać sukcesów, no to jakby widzimy, że sęk może tkwić tutaj w tej samoocenie. No i wtedy można się zastanawiać, czy na przykład nasz sposób komunikowania się z dzieckiem może to jakoś zmienić, tak? Czy właśnie przypadkiem nie jest tak, że w naszym języku przeważają te komunikaty negatywne, te straszaki, te wizje porażki, to wskazywanie błędów, no tak, które faktycznie pokazuje dziecku, że no nie jest najlepiej, tak? Że to nie w tą stronę, że mu się nie udaje, że czegoś nie potrafi, że jeszcze czegoś brakuje, no i skierowanie uwagi w tą stronę tych minusów, między innymi w taki sposób skutkuje.
Tak, bo tak sobie myślę właśnie, że ta samoocena jednak jakoś tam się ugruntowuje przez to, co dziecko słyszy, przez te komunikaty, przez reakcje rodziców na jego działanie. Czy więcej jest, tak jak mówisz, tych pozytywnych komunikatów wzmacniających, czy więcej jest tych ściągających w dół, które podważają wiarę we własne siły?
Ważne, żeby więcej było tych pozytywnych. Stosunek tutaj powinien wynosić 5:1. Mówi się w psychologii o takim właśnie stosunku
proporcji.
Proporcji tych komunikatów, że na jedną taką negatywną, tak, już mówiąc wprost, taką negatywną informację powinno pójść 5 pozytywnych po to, żeby wyjść na zero w ogóle. Więc gdzie tutaj mówić jeszcze o budowaniu, tak, jakiegoś poczucia własnej wartości.
No właśnie.
Powinno być więcej.
No właśnie. Jak powinniśmy, już może na jakimś konkrecie powiedzmy, budować to zaufanie dziecka do siebie samego i jednocześnie do świata dorosłych. Jak to się może odbywać przy, nie wiem, zabawie, przy nauce? W jaki sposób, w jakich sytuacjach?
Kiedy myślę sobie o takich ogólnych zasadach postępowania, to myślę, że przede wszystkim ważne jest to, żeby zauważać, że dziecko ma swoje potrzeby, takie indywidualne, które są często niezależne i często też oczywiście nawet sprzeczne z tym, czego akurat chcą dorośli. Dziecko ma swoje przekonania i z jego perspektywy ważne jest to, żeby jego jakaś potrzeba czy jego cel został zrealizowany. Często nawet tupie nogą, prawda? Że ono chce tak i nie potrafi jakby rozdzielić tego, że w tym momencie jest ważne co innego. Oczywiście to też w zależności od wieku dziecka się dzieje, ale już nawet w takim początkowym okresie dla rodzica jest to sygnał do tego, że ta motywacja wewnętrzna dziecka już się kreuje, że ono ma jakiś pomysł na siebie. Mhm. No i właśnie, i teraz zależy, czy mamy do czynienia z małym dzieckiem, czy starszym, bo o ile u młodego, u małego dziecka jeszcze te zasady postępowania, czy jakieś egzekwowanie poleceń, no dzieje się bardziej autorytarnie, tak, bo dziecko dopiero uczy się tych zasad i uczy się konsekwencji, o tyle jakby z biegiem lat od takiego autorytaryzmu odchodzimy w kierunku ciepłego, takiego wspierającego działania i to wspieranie autonomii dziecka jest tutaj kluczem do tego, żeby ono stało się samodzielnym człowiekiem, żeby nie potrzebowało wiecznie właśnie już jako 15, 16, 18, nieraz i 20-latek wskazówek co do tego, jak powinno się zachować, tak? Jeśli dziecko w ciągu swojego dorastania dostawało jasne zasady postępowania, kiedy te zasady były uzasadniane przede wszystkim przez rodzica i wyjaśniane, dlaczego warto, żeby dziecko coś zrobiło, kiedy wskazywane były korzyści, jakie dziecko może z tego mieć, bo przecież dla dziecka ważne są jego korzyści, a nie rodziców, pani ze szkoły czy z przedszkola.
Na przykład jak on może mieć dziecko korzyść z odrobienia lekcji?
Wyobrażam sobie, że na przykład jest jakaś czynność, którą miałoby ochotę robić i kiedy skończy robić te lekcje, to będzie mogło zająć się zabawą, będzie mogło wyjść, nie wiem, na podwórko, spotkać się z kimś, tak? Nie na zasadzie przynęty, łapówki, jak zrobisz, to będziesz mógł wyjść, tylko właśnie w toku gdzieś tego wychowania uczymy dziecka takiej konsekwencji, tak? Że są różne rzeczy po prostu po sobie następują, jest jakaś kolejność. I o ile nie pojawia się znowu w komunikatach rodzica takie nie, bo nie, tak? Że czegoś nie może, albo zrób to, bo tak, no to mamy szansę, że jakby jeśli to uargumentujemy, dlaczego to jest korzystne dla dziecka, jaką będzie miało korzyść z tego, to z biegiem czasu ono też jakby te zasady uwewnętrznia i wtedy może zacząć je stosować samodzielnie już z naszym tylko i wyłącznie wsparciem, a nie nakazem.
Tutaj warto też, żebyśmy porozmawiały o granicach, które powinni rodzice stawiać dzieciom, ale o tym może za chwilę. 600-306-0606 SMS-owy numer do nocnych rozmów. Magdalena Łabędź, psycholożka, psychoterapeutka, prowadzi gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego w Gdańsku. Dziś rozmawiamy o tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak się z nimi porozumiewać, żeby budować zaufanie dzieci do samych siebie, a i do świata dorosłych. Jak ze spokojem i skutecznie egzekwować polecenia i jednocześnie stawiać granice. O tym, jak stawiać te granice dziecku. I od kiedy zacząć stawiać te granice, żeby potem nie było zdziwienia, kiedy dziecko jest w nastoletnim wieku i stara się te granice łamać albo poszerzać, albo zaczyna z nami walczyć. O tym już za chwilę.
To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana. pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki, co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nimi na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów.
Robert Kasprzycki, a my z Magdaleną Łabędź, psycholożką, psychoterapeutką, rozmawiamy o komunikacji z dziećmi, o tym, jak się z dziećmi porozumiewać. Czym jest stawianie granic dzieciom w wychowaniu, w towarzyszeniu im, w rozwoju?
Myślę, że jest budowaniem takiego dobrego pola do rozwoju, to znaczy takiego bezpiecznego pola do tego, jakby żeby dziecko realizowało swoje pomysły, rozwijało się, uczyło, wzrastało.
Ważne jest, myślę tutaj, żeby dziecko wiedziało, co wolno i co jest w naszym systemie wartości dopuszczalne w jego zachowaniu, a na co nie ma zgody. Że są jakieś reguły, które obowiązują w naszym domu, w naszej rodzinie, której wszyscy przestrzegamy. I oczywiście to przestrzeganie tych reguł dotyczy nie tylko dzieci, ale także dorosłych, bo wiadomo, że dzieci przede wszystkim swoje zachowanie modelują, patrząc na zachowanie rodziców. Ale ważne tutaj, myślę też bardzo, żebyśmy byli konsekwentni w tym stawianiu granic, w pokazywaniu dziecku, co uznajemy za wartościowe, pozytywne, dobre, a co jest naganne i czego wolelibyśmy w naszym zachowaniu unikać. myślę też, że stawianie granic daje takie poczucie bezpieczeństwa dziecku, że tak naprawdę są jasne reguły gry. Ja pamiętam, kiedy wchodziło tak zwane wychowanie bezstresowe do szkół i do rodzin w Szwecji, kiedy głośno o tym mówiono, okazało się, że dzieci były coraz bardziej zagubione.
Tak, koszmarny nie wypał.
Nie znając granic, przekraczały je właściwie na każdym kroku, same się zaplętlając w tym razem zresztą z rodzicami. I wtedy okazało się, że szybciutko powrócono do tego, że tak zwane reguły gry, reguły współżycia społecznego, zachowania i w tym malutkim ogródku, jakim jest rodzina, ale także w różnych placówkach życia publicznego, społecznego, w szkołach, przedszkolach i tak dalej, że to jest niezmiernie ważne, bo to dzieciom porządkuje świat. Dzieci wtedy wiedzą, jak się poruszać w świecie, gdzie no, tyle rzeczy kusi, nęci, jest błyskotkami, jest czymś, co może być niezwykle atrakcyjne, ale niekoniecznie dobrze.
Tak, dokładnie tak jak mówisz, jakby te zasady wyznaczają granice, w ramach których dziecko może się poruszać. I kiedy mówiłyśmy jeszcze przed przerwą o tych takich wskazówkach dla rodziców, o tym, że receptą są jasne zasady postępowania, uzasadnianie, wyjaśnianie, argumentowanie dziecku, dlaczego właśnie takie zasady wprowadzamy, dlaczego to jest dla mnie, jako dla rodzica ważne, jakie ja wartości wyznaję w związku z tym. Nie należy się bać mówić nawet małemu dziecku, dlaczego to jest ważne, tak? Jakie ja wyznaję wartości, dlaczego dla mnie to jest istotne. Nie bo nie, tylko dlaczego. Uważam, że warto, żebyś tak zrobił. To pomyślałam sobie jeszcze, że właśnie nawiązałaś do tego, że szalenie ważne jest też to, żeby rodzic był takim wzorem tych zasad, a nie tylko wymagał tego od dziecka. To jakby kolejna rzecz, która powinna się wydarzyć. Następna to też ta właśnie, o której wspomniałaś. Myślę, że warto ją tutaj uwypuklić. To konsekwentność w egzekwowaniu poleceń. Ponieważ nawet najbardziej misternie spisany plan, tak, reguły, zasady postępowania legną po prostu w gruzach w pierwszym momencie, w którym rodzic się wycofa z nich z jakichś względów i pokaże taką właśnie rażącą niekonsekwencję, bo dziecko po prostu zagubi się w tym, czy ono w takim razie ma te zasady stosować, czy nie. I w którym momencie są odstępstwa od tych zasad, bo przecież ten kodeks też może być elastyczny, tylko warto, żeby dziecko wiedziało, że on jest elastyczny. Dlaczego? Kiedy jest moment na negocjowanie tych zasad? Kiedy jest moment na inicjatywę dziecka? Bo to też jest bardzo ważne. Kiedy powiedziałam o tej kontroli takiej autorytarnej, to też miałam na myśli właśnie taką sytuację, w której rodzic mówi, są takie zasady i koniec, kropka.
Tak. I ja jestem rodzicem. U nas rodzicem, w domu są takie zasady.
Na przykład u nas w domu, tak? Albo dopóki masz, nie wiem, nie skończysz 18 roku życia, tak masz robić i nie powinno ciebie nawet interesować, dlaczego.
A ja tu rządzę.
Tak. Tymczasem po stronie dziecka przecież też są jakieś pomysły. Jest jego perspektywa, jego uczucia. I kiedy rodzic nie uwzględni tej perspektywy, kiedy nie postara się chociaż zrozumieć tych uczuć, no to wpada w taką pułapkę, w której on faktycznie jest tym dyktatorem, może być bardzo groźnym dyktatorem, bardzo głośnym, tak? Natomiast no tak długo, jak faktycznie ma, nie wiem, fizyczną kontrolę nad dzieckiem, to oczywiście jest skuteczny, natomiast ci rodzice mają problem właśnie z egzekwowaniem, czy obserwowaniem później w życiu dziecka, czy ono te zasady realizuje, no kiedy ono na przykład wychodzi z domu, czy kiedy w jakikolwiek sposób się
wymyka spod rodzicielskiej kontroli.
Tak, bo ono wreszcie ma okazję do tego, żeby tą własną inicjatywę realizować. Także dlatego tak ważne jest to, żeby dziecko było partnerem. I nie chodzi tutaj o bezstresowe wychowanie, w którym otwieram drzwi, tak, i proszę leć w świat, tylko wyposażam najpierw dziecko właśnie w zasady postępowania, rozmawiamy o tym, co jest w ogóle ważne w naszym domu, a dziecko przecież spotyka się z różnymi ludźmi w bardzo różnych, wielu różnych kontekstach. Szkoła jest zupełnie innym polem gry, rówieśnicy to zupełnie inne pole gry, współczesny świat pod tytułem internet to znowu jakby wymaga zupełnie oddzielnych reguł, więc jakby ważne jest, żeby ono spotykało się faktycznie z tymi wszystkimi miejscami i w każdej z nich miało wsparcie rodzica. Na początku właśnie pewnie bardziej takie dyrektywne, a później wspierające już tą autonomię dziecka.
Tak, i w tym sensie właśnie takiej wstępnej jednak jakiejś dyrektywności, trudno mówić o partnerstwie, ale może być to, bo jednak jest tutaj rola wiodąca rodzica, to rodzic zarządza, to rodzic decyduje, rodzic wskazuje i pokazuje i wie więcej.
Tak, ma wiedzę, pewnie ma też umiejętności, ma swoje doświadczenia.
Ale z drugiej strony bardzo warto zastanowić się nad tym, na ile te granice są bardzo rygorystyczne, a na ile właśnie są takie dość płynne, z kolei, żeby nie za bardzo płynne były. One muszą być, tak jak mówiłaś, elastyczne, w zależności być może, tak, od sytuacji, od kontekstu, od tego, co się w danym momencie wydarza. Bo ani zbytni rygoryzm, ani płynność tych granic nie jest wskazana, bo i w takiej sytuacji dziecko się czuje fatalnie i może mieć to potem fatalne skutki na jego przyszłość, rozwój, dorosłość i wybory, ale także przy tych takich przemakalnych granicach, kiedy właściwie te reguły nie są transparentne, nie są jasne, to też nie jest dobre. Pisze do nas mama dwóch wspaniałych synów, tak się podpisała. Moja sprawdzona recepta to kochać dzieci takie, jakie są. Obdarować je ciepłem, miłością, uważnością i będą dobrymi ludźmi. No więc właśnie, osoby, które wyrosły na takie osadzone w tym swoim dzieciństwie, w sensie spokoju, mocy, akceptacji. Mówią o tym, że dom był akceptujący, że zawsze można było zwrócić się do opiekunów, do rodziców z najróżniejszymi, trudnymi sprawami i wiedzieć, że można mieć do nich zaufanie, że będzie ta uważność, będzie to ciepło, będzie ta miłość i próba wsparcia.
Taka gotowość rodzica, w ogóle wyrażenie takiej gotowości do tego, żeby wspierać dziecko, nawet sama taka deklaracja, że staram się ciebie akceptować, staram się ciebie zrozumieć, nie rozumiem, ale się staram, tak? Mhm. Też jakby zobacz mój wysiłek. To już jest ogromny krok do przodu. Ja w swojej pracy zawsze też staram się widzieć rodzica jako taką osobę, która... Myślę sobie, że to jest po prostu człowiek, który chce być dumny ze swojego dziecka. Chce temu dziecku zapewnić dobrą przyszłość, chce mieć na niego wpływ po to, żeby mu zapewnić jakieś możliwości, żeby dać możliwość sukcesu. Rodzice chcą mieć dobre relacje ze swoimi dziećmi i chcą się czuć dobrymi rodzicami. Mhm. Kiedy pracuję z takimi rodzicami, którzy przychodzą z dzieckiem, które przejawia trudności na przykład w szkole, czy przejawia trudności w domu i rodzic wydaje się już takim naprawdę bezsilnym, załamanym i mówi, że próbował wszystkiego, albo nie wie, czego może próbować, albo mówi, że się nie nadaje, tak, że nie potrafi. Wymienia różne sposoby, które niektóre chybione, niektóre działały przez chwilę, to zawsze jakby pod spodem widzę tego rodzica jako kogoś, kto stara się, bo właśnie chce dla swojego dziecka jak najlepiej. I te wszystkie próby świadczą też o tym, że dziecko jest dla niego ważne, że jakby to jest też właśnie taka iskierka, którą można rozdmuchać do tego płomienia, który po prostu jakoś ożywi tą relację i pozwoli jej właśnie pójść we właściwą stronę. No, po drugiej stronie jest dziecko, które też chce, żeby rodzic był z niego dumny.
No
tego, więc właśnie. Tego chcą dzieci. Chcą być zauważane, chcą być doceniane. Chcą się czuć dobrze wśród dorosłych, chcą się czuć dobrze wśród rówieśników. Chcą być lubiane, kochane. Dzieci bardzo lubią być aktywne. Nawet te, które nazywamy nie wiem, wycofanymi czy nieśmiałymi, to są też dzieci aktywne w jakichś swoich ulubionych działaniach. Chcą decydować i bardzo lubią się uczyć. To jest być może niepopularne w takim systemie, który gdzieś tam w szkole obserwujemy, ale dzieci lubią się uczyć i kiedy mają takiego właśnie rodzica wspierającego, który wyraża gotowość do tego, że w razie czego, tak, poradzimy sobie, w razie czego będziemy jakoś próbować, no to dziecko ma tutaj już sygnał, aha, tak, jest jakaś droga do tego, żeby w razie czego szukać rozwiązania i no, czasami dostają takie wsparcie u terapeuty, a czasami oczywiście rodzic z dzieckiem znajduje też taki pomysł i idą w to.
To bardzo ważne, co powiedziałaś, że dzieci lubią decydować i o tym decydowaniu można już właściwie, czy do tego decydowania można je przyzwyczaić od małego. Począwszy od tego, czy wkładamy dzisiaj skarpetki różowe, Marysiu, czy niebieskie. Które wybierasz? czy zjesz dziś na śniadanie jajeczko, czy serek, prawda? Bo kiedy pyta się dziecko, co zjesz dzisiaj na śniadanie, no to się zaczyna bardzo często cała litania różnych, najróżniejszych, wymyślnych potraw, albo dziecko zaczyna mówić, czego nie chce zjeść. Kiedy stawiamy go, i to jest bardzo taki dobry sposób na to, żeby dziecko czuło, że jest choć trochę decyzyjne, że właśnie może wybierać, że nie mama od początku do końca, czy ojciec decydują o tym, co włoży, czy czapeczkę, czy szaliczek i budki takie, a nie inne, tylko dziecko może wybrać i posiłek, i śniadanie, albo czy chcesz, żebyśmy poszli na spacer teraz, czy po obiedzie na przykład, tak? To są takie drobne, początkowe wybory, kiedy dziecko widzi, aha, mogę mieć na coś wpływ, i to potem bardzo procentuje w jego dorosłym życiu.
Bardzo procentuje nawet takie pytanie, co o tym myślisz, tak? Albo co ty na to? Dziecko może powiedzieć wszystko, tak? Okej, zgadzam się, nie zgadzam się, może to być w ogóle dla niego obojętne, ale samo to pytanie, właśnie wykazanie tego zainteresowania, pokazanie tego, że twój głos jest dla nas ważny, tak? Dla nas jako rodziców, dla nas jako opiekunów. To, co ty myślisz o tym, twoje potrzeby są dla nas istotne w tym momencie. Nie zawsze możemy je brać pod uwagę, tak? Są różne przecież sytuacje, nie wiem, w których no jakby po prostu, tak? Sytuacja nie pozwala na to, żeby dziecko wybrało, co akurat będziemy
robić.
No
oczywiście, ale czasami.
Ale oczywiście tak. Jakby ważne jest pokazywanie tego, że jest dla nas ważne to, co ty myślisz. Mamy wtedy większe prawdopodobieństwo, że dziecko zgłosi się do nas z jakąś trudnością, z jakimś problemem w przyszłości, bo ma te drzwi otwarte, tak? Wie, że tutaj z rodzicem jest pole do tego, żeby wymienić się, tak? Pomysłami, może przyjść po poradę. Wie, że to jest miejsce, w którym będzie wysłuchane, no bo przecież zawsze uwzględniano jego opinię, jego zdanie.
A poza tym jest to też taka procedura, można powiedzieć, budowania pewności siebie dziecka, że jestem ważne, mój głos ma jakieś znaczenie, jestem wysłuchany, moje zdanie dla moich rodziców ma znaczenie. Jeśli w domu obowiązuje zasada, taka jak obowiązywała niestety przez lata, nieco wiktoriańska, dzieci i ryby głosu nie mają, to takie dzieci wyrastają często właśnie na osoby wycofane, niepewne własnej wartości, pełne kompleksów i przekonania, że tak naprawdę mój głos się nie liczy. Często potem przez całe lata starają się budować to utracone czy niezdobyte w dzieciństwie poczucie własnej wartości, a to już jest bardzo trudne. Dlatego też o tym mówimy i dlatego akcentujemy, jak ważne są te pierwsze lata w domu, ta atmosfera domu rodzinnego, to wzmacnianie, o którym mówiłyśmy na początku, tych potencjałów, tych pozytywów, tych plusów, tych mocnych stron dzieci, a nie skupianie się na tym, że nie uczysz się, masz bałagan w pokoju i generalnie jesteś leniem i nic z ciebie nie będzie. To często działa tak, jak samosprawdzająca się przepowiednia. Dzieci bardzo mocno wierzą w to, co mówią rodzice. Jeśli rodzice powtarzają te negatywne komunikaty dzieciom, to potem te dzieci nieświadomie oczywiście wierzą w to coraz mocniej i zaczynają spełniać te przepowiednie. Aha, no jestem taki, no jestem leniwy, no nie jestem dość dobry. No tak, no Ania z trzeciego piętra czy czwartej B jest zawsze lepsza. Mama tak zawsze mówiła.
To porównywanie to też kolejna pułapka właśnie. Tak sobie myślę, że oprócz tego, że w ogóle warto to docenianie czy wspomaganie dziecka zacząć jak najwcześniej. Nie ma takiego momentu, od którego można by było zacząć, tak? Nie istnieje taka granica, kiedy można zacząć to robić. Trzeba zacząć po prostu od początku, żeby nie obudzić się ze zbuntowanym pięciolatkiem, czy z dziesięciolatkiem, który zaczyna dorastać,
nie
czy
mówiąc
z dojrzewającym.
Już o zbuntowanym, tak, siedemnastolatkiem.
Czy zbuntowanym siedemnastolatku, czy teraz już jest dobry moment na to, żeby dać mu pole jakieś do porozumiewania się, tak, do jakiegoś partnerstwa, wymiany opinii. No niestety, jeśli dziecko nie uczyło się tego przez lata, jest przyzwyczajone do zupełnie innego trybu, no to ciężko oczekiwać, żeby umiało to od razu na przykład w swoim nastoletnim życiu. Także no jest to może trochę taki straszak dla rodziców nastolatków, którzy mają z tym kłopot, że muszą skierować swoją uwagę do tego, jak to było do tej pory, tak, w ich życiu, w ich relacji z dzieckiem. Czy oni dbali o te rzeczy? Czy tam były, no nie wiem, na przykład komunikaty w stylu ty nigdy, albo ty zawsze, tak? I teraz musimy to odkręcać, że jednak są wyjątki od reguły, kiedy to nigdy wcale nie występowało, tak, no były jednak takie sytuacje, które udowadniają, że potrafisz, no jeśli przez lata dziecko słyszało, że nigdy albo zawsze, to ciężko to odkręcić.
I na pewno takie komunikaty nie dodają mu skrzydeł. 600-306-06-06. Rozmawiamy dziś z Magdaleną Łabędź, psycholożką, psychoterapeutką, o tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak porozumiewać się z dziećmi, żeby właśnie dodawać skrzydeł, żeby rozwijać dziecka potencjał i jego zaufanie do samego siebie. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Robert Kasprzycki. Małgosiu? Małgosiu, Robert Kasprzycki.
Wiersz o niekochanych sercach, które wieczny trawi lęk i wieczny chłód przewierca. Ulepiony z sennej mgły, co przychodzi nocą, napisałem wczoraj wiersz. Tak bardzo chcę, tak mało mam, tak bardzo chcę zostać sam. W niekochanych sercach lęk, że świat się może skończyć, nim ktoś odnajdzie je miłości listem gończym, i żadna ciepła dłoń nie dotknie ich o świcie, że tak przeminie świat, jak im przemija życie. Choć chcę, tak mało mam, tak bardzo chcę nie zostać sam. Ten wiersz co jest, który śpiewa we mnie, czy serce wielkie chciałbym mieć jak ocean, w którym ty i ja i atomy, a my to wszystko, bo to znika wraz i gaśnie już.
Jeszcze zaśpiewa Robert Kasprzycki. Budowanie samooceny dziecka procentuje jego stabilnością i poczuciem własnej wartości w dorosłości. Więc warto, żebyśmy zwracali na to uwagę. Dużo tutaj mówimy z moim gościem Magdaleną Łabędź właśnie o tym.
Tak, właśnie sobie pomyślałam, że gdyby można było zamknąć w kilku takich wskazówkach to, jak rodzic powinien się komunikować z dzieckiem, to ta lista byłaby naprawdę bardzo długa, albo tak ogólna, że zamykałaby się w jakimś jednym zdaniu. I no właśnie tak, że nie ma takiej recepty. Każdy rodzic najlepiej zna swoje dziecko, jeśli tylko je obserwuje, jeśli tylko bacznie wypatruje tych sukcesów, nazywa je, kiedy naprawdę wierzy w to, że dziecku uda się pokonać jakąś trudność i kiedy tą wiarę też głośno wyraża, to dziecko widzi, że jest nadzieja na to, żeby na przykład się zmienić, tak? Czy poradzić sobie. I warto pewnie też umówić się z dzieckiem na coś takiego, że jeśli jemu się to nie udaje, to nie oceniamy go, że jest jakiś, tylko być może zapomniało na chwilę o tym, że tą umiejętność ćwiczy i jest taki dobry dorosły, taki wspierający dorosły, który może mu o tym przypomnieć.
Wspierający dorosły, to jest bardzo ważne. Wspierający
dorosły. Taki, który ma zgodę na to, że dziecko może być wystarczająco dobre. Nie najlepsze albo najgorsze, bo w takich kategoriach czarno-białe bardzo łatwo wpaść albo w najlepszy sukces, a po drugiej stronie jest już tylko porażka, tak? Mogę być pośrodku, mogę być wystarczająco dobry. Nie muszę być najlepszy, tak jak ktoś, do kogo się porównuję i nie muszę wcale bać się tego, że upadnę tak nisko jak ktoś inny, tak? Nie rezygnujmy z porównań. Pozwalajmy dziecku realizować siebie i polujmy na te sukcesy, które ono ma, bo ma ich na pewno mnóstwo.
Tak, i warto też pamiętać, że o ile te dobre, wzmacniające słowa budują, jak mówiłyśmy, poczucie własnej wartości i tą samoocenę, o tyle te złe, te ocenne, krytykujące, podkreślające niedostatki zostają bardzo często na całe życie, gdzieś w głowach, w sercach dzieci, które potem rosną i lądują u terapeutów albo u psychoterapeutów i noszą ten bagaż ze sobą. Niedocenienia, niedokochania, nieakceptacji.
Tak, ale myślę sobie, że nawet wtedy, kiedy lądują u tych psychoterapeutów i u tych psychologów albo na dywaniku w szkole, tak, u psychologa, to zawsze jest to moment, w którym można coś zmienić. Zawsze jest to moment, że z pomocą tej osoby, która być może ma po prostu odrobinę więcej wiedzy, czy wie, jak pokierować tym procesem, może pomóc temu dziecku i rodzicowi w tym, żeby oni na przykład lepiej się dogadywali, albo w tym, żeby dziecko lepiej sobie radziło w szkole, albo żeby inaczej się zachowywało w domu. To zawsze jest moment na to, żeby zmienić swoją strategię, spróbować czegoś nowego, jeśli do tej pory robili coś, co nie działało. Być może trzeba poszukać czegoś innego i w tym na przykład pomaga psycholog. Także myślę, że warto też korzystać i z warsztatów, i ze spotkań dla rodziców, bo one są też taką okazją do tego, żeby rodzic wzmocnił się, nie dostał informacji znowu o tym, że jego dziecko coś źle i niedobrze, tylko o tym, że może można zrobić coś inaczej, a ty rodzicu masz to po prostu w swoich rękach.
No więc właśnie, a propos warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci, to w najbliższy czwartek, 18 czerwca,
tak, zapraszam do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Właśnie taki warsztat dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia.
Tak, ta granica wiekowa to z uwagi na to, że faktycznie temat, którym postanowiliśmy się zająć, dotyczy dzieci właśnie w tym przedziale wiekowym, natomiast tak jak powiedziałam, podejście jest jak najbardziej uniwersalne i jeśli ktoś będzie zainteresowany, żeby poznać tą metodę szerzej, to również zapraszam na innego rodzaju spotkania, na konsultacje.
Dziękuję bardzo. Magdalena Łabędź, psycholożka, psychoterapeutka, prowadzi gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego w Gdańsku. Małgorzata Ławińska program zrealizowała. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dobrej nocy. Do usłyszenia.